Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię, żeby zabrać stąd swój Kościół, czyli wspólnotę wierzących. To wydarzenie nazywamy pochwyceniem Kościoła. Chrześcijanie nie są zgodni co do tego, kiedy owo pochwycenie nastąpi. Niektórzy uważają, że dopiero po okresie wielkiego ucisku. Niektórzy, że przed tym okresem. Inni, że w trakcie wielkiego ucisku. Jeszcze inni w ogóle nie wierzą w pochwycenie Kościoła, choć twierdzą, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wszystkim tym grupom można postawić jedno najważniejsze pytanie. W jaki sposób Twoja wiara wpływa na Twoje życie? W jakim stopniu kształtuje sposób, w jaki postępujesz? W co się angażujesz? Co ma dla Ciebie priorytetowe znaczenie? Oczekiwanie na przyjście Jezusa powinno być ważnym, motywacyjnym czynnikiem w życiu każdego wierzącego. O tym właśnie pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. W drugim rozdziale listu znajdujemy wiele słów apostoła poświęconych tej właśnie sprawie. Paweł, żeby wyjaśnić młodej wspólnocie chrześcijańskiej w Tesalonice, jaka jest właściwa postawa w tej kwestii, daje za przykład samego siebie. Ukazuje na swoim przykładzie, jakie motywy, jakie zaangażowanie powinny towarzyszyć życiu i służbie ucznia Chrystusa, kogoś, kto oczekuje na Jego przyjście. Na początku drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan znajdujemy takie słowa apostoła. Sami przecież wiecie, bracia, że nie przyszliśmy do was na darmo. Tak rozpoczyna się drugi rozdział listu. Apostoł najpierw więc wskazuje, że jego pobyt w Tesalonice przyniósł określone rezultaty. Nie pozostał bez echa. Nie okazał się daremny. Nie było tak, że Paweł przybył do Tesaloniki, zaprezentował jej mieszkańcom jakąś piękną, teoretyczną ideę, a potem odszedł i wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Nie. Ewangelia, którą głosił apostoł, przemieniła serca Tesaloniczan. Ci, którzy uwierzyli, zaufali Chrystusowi, stali się Jego uczniami. I tak narodził się w Tesalonice Kościół. Apostoł Paweł nie prezentował w tym wielkim mieście jakiejś pięknej teorii czy systemu filozoficznego, ale Ewangelię, która ma moc, żeby przemieniać człowieka. Głoszenie Ewangelii i poświadczanie jej swoim życiem jest więc pierwszym głównym zadaniem ucznia Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, co apostoł pisze dalej. Wiadomo wam o naszych cierpieniach i zniewagach, jakich doznaliśmy w Filipi. Mimo to Bóg dodał nam odwagi do głoszenia wam Jego Ewangelii wśród wielu zmagań. Apostoł wspomina cierpienia i zniewagi, jakich doznał Filipi. Wiemy, co tam się wydarzyło z opowieści Księgi Dziejów Apostolskich. Ale Paweł przybył do Tesaloniki z nową odwagą, podarowaną mu przez Boga. Nie zniechęciły go bolesne doświadczenia, zniewagi. Znamy z drugiego listu do Koryntian całą listę doświadczeń i trudów, które przeżył apostoł narodów. Wyznaje on: często byłem na granicy śmierci. Skazano mnie 5 razy na ubiczowanie po 39 uderzeń. 3 razy wymierzano mi karę chłosty. Raz byłem kamienowany. 3 razy przeżyłem rozbicie okrętu. Raz musiałem walczyć z falami morskimi dzień i noc. Wiele podróżowałem. Groziły mi niebezpieczeństwa na rzekach, w miastach, na pustyni, na morzu. Zagrażali mi rozbójnicy, rodacy, obcy i fałszywi bracia. Pracowałem w pocie czoła. Nie dosypiałem. Byłem głodny i spragniony. Często pościłem. Gdy było zimno, nie miałem w co się ubrać. Ponadto nękała mnie codziennie troska o wszystkie kościoły. Niezwykłe jest to wyznanie apostoła, zapisane w jego drugim liście do Koryntian. Mimo tych wszystkich bolesnych przejść i doświadczeń, apostoł nie zaniechał głoszenia Ewangelii. Nie stwierdził, no cóż, może będę mniej bezkompromisowy, bardziej taktowny, delikatny, a może w ogóle się wycofam, a zadanie głoszenia Chrystusa podejmie kto inny. Nie, Paweł nie stał się cichym, sekretnym wierzącym. Dalej śmiało, odważnie głosił Ewangelię, nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Pomyślmy, apostoł Paweł był bardzo inteligentnym człowiekiem, wybitnym myślicielem. Dzięki swojej wiedzy, erudycji mógł zajmować wysokie, zaszczytne miejsce w ówczesnej hierarchii społecznej. Przed nawróceniem należał zresztą do elity, ale zrezygnował ze wszystkich przywilejów. Został tułaczem, wędrownym kaznodzieją, misjonarzem, niosącym dobrą wieść o Chrystusie wszystkim, niezależnie od tego, jak wielkie ponosił koszty, nie bacząc na jakie niebezpieczeństwa się narażał. Niektórzy ludzie zadają sobie pytanie, co było największym wydarzeniem w działaniach misyjnych apostoła Pawła? Które z jego kazań było najbardziej doniosłe, najbardziej przełomowe? Czy to wygłoszone zaraz po nawróceniu w Damaszku? A może to, które Paweł wygłosił w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej w czasie pierwszej podróży misyjnej? Albo przemówienie, które wygłosił w Atenach na Areopagu lub w Jerozolimie, gdy został aresztowany? Czy potem przed namiestnikami rzymskimi, Feliksem, Festusem, przed królem Agrypą? Wszystkie te kazania były pełne żarliwej wiary, pełne mocy Ducha Świętego. I wszystkie zawierały poselstwo o Chrystusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Osobiście, gdybym miał wybrać największe kazanie apostoła Pawła, nie wybrałbym żadnego pojedynczego przemówienia. Największym kazaniem apostoła narodów było jego życie. Paweł wygłosił wiele wspaniałych mów, napisał wiele wspaniałych listów. Znamy je z lektury Nowego Testamentu. Ale największym, najpotężniejszym jego kazaniem było nie to, co powiedział czy napisał, ale to, co uczynił, jak postępował, jak żył. Paweł mógł apelować do Tesaloniczan i nie tylko do nich: postępujcie podobnie jak ja, idźcie w moje ślady, bo ja kroczę śladami Jezusa. Paweł nazywany jest apostołem wiary, ale równie dobrze można by go nazwać apostołem czynu. Swoim życiem Paweł ukazał, co oznaczają słowa pochodzące z listu Jakuba, iż wiara bez uczynków jest martwa. W liście do Efezjan apostoł wyjaśnił: jesteśmy zbawieni wyłącznie dzięki łasce Bożej, a zyskaliśmy to dzięki wierze. Nie osiągnęliśmy zbawienia własnymi siłami, lecz otrzymaliśmy w darze od Boga. Ale zaraz potem apostoł dodaje: jesteśmy bowiem dziełem Boga, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, żebyśmy w nich chodzili. Przykład apostoła Pawła uczy nas bardzo ważnej prawdy. Każdy wierzący jest kaznodzieją, świadkiem Chrystusa. Czy nam się to podoba, czy nie, nasze życie jest kazaniem odbieranym przez otaczających nas ludzi. Jest to kazanie czytelne dla naszych dzieci, dla naszego rodzeństwa, dla przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów. Może dlatego tak wiele dzieci i młodych ludzi błądzi po szerokich drogach i bezdrożach świata, że nie widzą przykładu rodziców, ojców i matek, kroczących wąską, trudną, ale wspaniałą drogą Jezusa Chrystusa. Może dlatego jest tak wielu ludzi zagubionych, rozczarowanych, nieszczęśliwych, że nie wskazujemy im jako uczniowie Jezusa drogi prawdy, drogi miłości. Pamiętajmy, największym kazaniem, jakie może wygłosić każdy z nas, jest nasze życie, sposób, w jaki postępujemy na co dzień. Apostoł Paweł krótko charakteryzuje w tym fragmencie listu prawdę Ewangelii, którą przekazał Tesaloniczanom, a potem opisuje relację, więź łączącą go z tymi bliskimi sobie ludźmi. Byli oni jego duchowymi dziećmi i Paweł zapewnia, że troszczy się o nich jak matka. Byłem dla was łagodny jak matka, przytulająca swoje dzieci, pisze apostoł. Wiecie, że wszystkich was traktowałem bez wyjątku jak ojciec swoje dzieci, zapewnia apostoł Paweł w dalszej części listu. I potem jeszcze raz pisze, że jest dla nich jako brat. O tej niezwykłej, pięknej więzi pomiędzy apostołem a chrześcijanami w Tesalonice będziemy mówić w czasie następnej audycji, jako że opis tej relacji znajduje się w drugiej części drugiego rozdziału listu apostoła. Tam apostoł porównuje siebie do matki, potem do ojca, a na koniec do brata. Teraz natomiast spójrzmy na wersety, w których Paweł niejako streszcza bardzo zwięźle naukę, którą przekazał swoim duchowym dzieciom. Od trzeciego wiersza drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan czytamy: nasza nauka nie wynika ani z błędnych przesłanek, ani z nieczystych pobudek, ani z podstępnych zamiarów. Najpierw Paweł, jak słyszymy, wyjaśnia, jakie kierowały nim pobudki, kiedy przybył do Tesaloniki, żeby zwiastować tu Ewangelię. Apostoł podkreśla, że to, czego naucza, nie wynika ani z błędnych przesłanek, błędnych założeń, ani z nieczystych pobudek, ani tym bardziej z jakichś podstępnych zamiarów. Po pierwsze więc, Ewangelia zwiastowana przez Pawła nie wynika z błędnych, fałszywych przesłanek. Apostoł podkreślał niemal we wszystkich swoich listach, że prawdę Ewangelii objawił mu sam żywy Bóg. Na drodze do Damaszku zatrzymał go zmartwychwstały Chrystus. I to on, żywy Zbawiciel i Pan, objawił Pawłowi treść Ewangelii. Pochodzi więc ta nauka od Boga, nie od człowieka. Potwierdzeniem tej prawdy było to, że gdy doszło potem do spotkania Pawła z Piotrem i innymi apostołami, uczniami Jezusa, okazało się, że głoszą oni wszyscy tę samą Ewangelię. A jedyną różnicę stanowiło to, że Paweł został powołany przez Jezusa w szczególny sposób do rozgłoszenia dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Nie był to więc przypadek, że Paweł, apostoł narodów, znalazł się w Tesalonice, jak i w wielu innych ważnych miastach rzymskiego imperium, takich jak Korynt, Efes czy na koniec Rzym. Po drugie, apostoł podkreśla, że nie kieruje się żadnymi nieczystymi pobudkami. Nie przybył do Tesaloniki z chęci pozyskania swoich zwolenników, z chęci uzyskania sławy, czy może pozyskania wpływów finansowych. Nie, motywacja Pawła jest czysta. Głosi nie swoją naukę, ale Ewangelię Chrystusa. Nie chce pozyskiwać zwolenników dla siebie, ale chce czynić ludzi uczniami Jezusa. A całą jego nagrodą będzie radość z pozyskania dla Chrystusa zagubionych grzeszników, radość z ich przemienionego chrześcijańskiego życia. Po trzecie, apostołem nie kierują żadne podstępne zamiary. Nie jest wywrotowcem, pragnącym, podobnie jak dzisiaj dzieje się to niestety nierzadko, porwać za sobą ludzi, żeby nimi manipulować, żeby ich oszukiwać i wyzyskiwać. Takie przypadki zdarzały się już za dni apostolskich, dni wczesnego, pierwotnego Kościoła. Dzisiaj powstaje wiele sekt, mnożą się współcześni prorocy, rzekomi Mesjasze, którzy potrafią zwieść ludzi i nawet prowadzić ich do samobójstwa, a przedtem wykorzystują poddanych sobie ludzi. Ostrzegał przed fałszywymi Mesjaszami Pan Jezus. Ostrzega przed nimi także apostoł Jezusa, Paweł. Tak więc czystość motywów, pobudek i wierność prawdziwej, Chrystusowej Ewangelii to główne wyróżniki życia i służby ucznia Jezusa, głosiciela prawdy Bożej, każdego kaznodziei, misjonarza, pastora, księdza, ale także każdego chrześcijanina, każdego wierzącego. Wszyscy, którzy pragną służyć Chrystusowi, którzy chcą głosić innym Boże Słowo, muszą szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są moje motywy, co powoduje, że chcę być głosicielem Ewangelii, czy naprawdę kieruje mną dobro innych, chęć przyprowadzenia ich do Jezusa Chrystusa, czy myślę o ich potrzebach, o tej największej potrzebie, potrzebie zbawienia, ratunku, czy też jest w moich myślach obecna chęć zdobycia uznania, pochwały, że jestem dobrym, zdolnym kaznodzieją, albo czy nie chodzi o to, żeby zyskać sobie grono przyjaciół, żeby zyskać ich zaufanie, może ich finansowe wsparcie? Apostoł Paweł pobudza nas do takich przemyśleń, stawiając siebie za przykład. Pisze, kiedy przybyłem do was, Tesaloniczanie, nie miałem żadnych nieczystych motywacji, żadnych ukrytych pobudek. Nie przyszedłem po to, żeby zebrać od was datki, czy pobyć w pięknym mieście, zwiedzić wasz słynny port i może pożeglować na waszych statkach. Przybyłem, żeby przekazać wam Ewangelię, cudowną wieść o Zbawicielu i żeby budować was w wierze, która przynosi ocalenie. To był i jest mój jedyny motyw, jedyna przyczyna, dla której znalazłem się wśród was. Taka właściwa, czysta motywacja przynosi błogosławieństwo w służbie dla Chrystusa. Jeden z misjonarzy powiedział, że ten, kto w taki sposób niesie Ewangelię innym, wypływa na wspaniałe, otwarte morze Bożych błogosławieństw. Mogą się tu zdarzyć sztormy, ale Pan zawsze prowadzić będzie swego wiernego sługę do zwycięstwa i będzie błogosławił temu, kto szczerze, z całego serca chce służyć innym, chce im przekazywać miłość Boga, chce ich uczyć Ewangelii Chrystusa. Przysłuchajmy się uważnie słowom apostoła. Nasza nauka nie wynika ani z błędnych przesłanek, ani z nieczystych pobudek, ani z podstępnych zamiarów, ale przeciwnie, Bóg uznał za stosowne powierzyć nam Ewangelię, więc głosimy ją nie po to, aby podobać się ludziom, ale Bogu, który sprawdza nasze najskrytsze myśli. Apostoł nie po to głosi Ewangelię, by podobać się ludziom, ale Bogu, który jako jedyny zna najskrytsze myśli człowieka. Słudze Ewangelii nie chodzi o popularność, o poklask, o sławę wśród ludzi. Kiedy głosi Ewangelię, myśli o Bogu, o tym, czy dobrze wypełnia zadanie powierzone mu przez tego, który jest sprawcą i dokończycielem Ewangelii, sprawcą dzieła zbawienia, dawcą życia wiecznego. Jego opinia jest ważna, miarodajna i jedynie prawdziwa. Pamiętajmy, cokolwiek robimy dla sprawy Chrystusa, badajmy swoje serce, sprawdzajmy czystość swoich motywów i pytajmy siebie samych, jak widzi, jak ocenia to, co robię, żywy Bóg, Pan i Zbawiciel. Na koniec apostoł jeszcze raz zapewnia, nigdy, jak wiecie, nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, ani też nie kierowaliśmy się chciwością. Bóg nam świadkiem. Nie zabiegaliśmy też o poklask u ludzi, ani u was, ani u kogo innego. Paweł wspomina o pochlebstwach, o chciwości i o zabieganiu o poklask u ludzi. Pochlebstwa są czymś bardzo niebezpiecznym. Są nawet groźniejsze od krytyki. Pochlebcy swoimi nieszczerymi pochwałami mogą sprawić, że osoba skromna stanie się zarozumiała, że przytłumiony zostanie jej zdrowy samokrytycyzm i wzbije się w pychę. Podobnie destrukcyjne skutki przynosi szukanie poklasku u ludzi. Jeśli szukamy uznania bardziej u ludzi niż u Boga, jest to pierwszy krok w niewłaściwym kierunku, a na końcu tej drogi upadek. Czymś okropnym jest też chciwość, o której apostoł pisze jako o trzeciej złej, rujnującej motywacji. Ktoś nazwał chciwość przekleństwem Kościoła. I rzeczywiście sprawy finansowe często niszczą najlepsze kościoły, misje, jeśli dzieje się tak, że to one motywują pracowników na niwie pańskiej. Tak więc bezinteresowność, właściwe, czyste motywy, skromność i pragnienie wypełnienia zadania zgodnie z oczekiwaniami Boga. To powinno cechować każdego, kto chce być sługą Chrystusa, głosicielem Ewangelii. Pamiętajmy, że w ogóle w naszym życiu wiary mamy podobać się Bogu i starać się przynosić chwałę Jemu jako Zbawicielowi i Panu. A On obiecuje, że każdy, kto będzie szukać najpierw Jego Królestwa, otrzyma od Niego wszystko inne, a przede wszystkim doświadczy Jego miłości i pokoju.